Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa. Witamy, panie ministrze.
Witam,
panie przewodniczący.
Witam.
Witamy też rolnika z krwi i kości, jak się okazuje. Gospodarstwo wciąż aktywne?
Nie da rady pogodzić jednego i drugiego. Gospodarstwo cały czas jest niesprzedane, jest w gotowości. Natomiast dopóki była kariera tak zwana, czy tak by część służby ojczyźnie w Warszawie, no to trudno pogodzić to z gospodarstwem.
Nadal spotyka się pan z rolnikami?
Tak, ja się spotykam z rolnikami. Może to jest szczególna jakaś taka moja cecha, bo ja się czułem i czuję się rolnikiem, który z niezbadanych wyroków opatrzności był ministrem. Nie urzędnikiem oddelegowanym do rozwiązywania problemów wsi czy rolnictwa, tylko rolnikiem, który znając rolnictwo i z wykonywanego zawodu, z wykształcenia, z rodziny, historii rodziny i tak dalej, może o tym rolnictwie, wiedząc więcej, również więcej zrealizować. Natomiast jestem przekonany, bo pewnie też i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, nie da rady wprowadzić żadnych rozwiązań, ja tak uważam, dotyczących rolnictwa, strategii, czy europejskich, czy polskich, bez udziału rolników. Oni nie mają być tylko wykonawcami woli polityków europejskich, Timmermansa czy innych, którzy coś wymyślą, tylko te rozwiązania, trudne rozwiązania, w rolnictwie już nie ma prostych rozwiązań, świat się komplikuje, te rozwiązania muszą być wspólnie wypracowane z rolnikami, z nimi uzgodnione, nie przekonsultowane, uzgodnione, bo oni w ostateczności na własnej skórze siebie i swoich rodzin będą to realizowali. Do tego spotykam się codziennie.
Za co dziękują byłemu ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Ardanowskiemu? Jakie pokładają nadzieje jako przewodniczącym Rady Prezydenckiej do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich?
To jest trudne pytanie, bo najtrudniej siebie oceniać, ale podeszła kiedyś do mnie taka pani, która mówi, że tam się drobiem zajmuje. Mówi, wie pan, lepiej, gorzej, tam zawsze były jakieś problemy, ale jak pan był ministrem, to my się czuliśmy bezpiecznie. To dla mnie nie ma większej pochwały. My się czuliśmy bezpieczni, że jest ktoś, kto nas kocha, kto nas szanuje, kto jest jednym z nas i twardo będzie o te nasze chłopskie, wiejskie interesy zabiegał. Czuliśmy się bezpieczni. Ja zabiegałem nie tylko ze względu na sympatię do rolników. Można by powiedzieć, że to bliższa ciało koszula, bo sam jestem rolnikiem. Nie. Dlatego, że rozwój rolnictwa, przyzwoite rolnictwo, dochody rolnicze, trwanie gospodarstw, to jest polska racja stanu. To nie jest partykularny interes rolników. Bo często się mówi tak, no bo by chcieli korzyści jakieś, znowu dopłaty, gdzieś tam wyciągają jakieś pieniądze. Nie, dobre rolnictwo jest potrzebne społeczeństwu, konsumentom, nam wszystkim. A jednocześnie to wszystko, co rolnicy, rodziny rolnicze sobą prezentują. Ta wielka tradycja, historia, przywiązanie do chrześcijaństwa, liczniejsze rodziny, szacunek dla starszych. To wszystko, co może w tej chwili w Europie się mówi, że jest passé. To rolnicy w sobie to w dalszym ciągu kultywują. Też erozja postępuje, to tam nie ma dwóch zdań. Ale mimo wszystko, jeżeli my chcemy być, tak jak papież oczekiwał, tymi ewangelistami Europy, musi dbać o to, żeby również Europa miała pewne korzenie i wartości, to jak to w Polsce zrobić, odcinając się od najbardziej chrześcijańskich, tradycyjnych rodzin, jakimi są rodziny rolników. Dlatego też mnie boli takie tego typu podejście, jakie w tej chwili wobec rolników jest. Ale rolnicy w dalszym ciągu okazują mi może nadmierny nawet szacunek. Wspominają dobrze. Bronili mnie przecież w Warszawie. Prawie 80 tysięcy ludzi przyjechało murem za Ardanem. To się nie zdarzyło wcześniej, bo najczęściej było tak, że psy wieszali na ministrach i mówili, niech szybciej, najszybciej odejdzie, bo wstyd nam przynosi, bo nic nie potrafi, a tu jeździli po to, żeby mnie wspierać. No.
Przejdźmy do takich pytań może bardziej konkretnych, bo rolnicy lubią konkretne pytania. Ardanowski wysłuchuje, ale co teraz Ardanowski może?
Rolnicy są ludźmi bardzo konkretnymi, ja sobie to bardzo cenię. Szybko wychwycą, zrozumieją, jeżeli jest gra pozorów, propaganda, obietnice, których się potem nie realizuje, natychmiast to wychwytują. Również, na czym się często parzą politycy, którzy zostają ministrami rolnictwa, rolnicy mają taką tendencję też przetestowania kogoś, czy on wie, co mówi. Czy rozumie, co to jest to rolnictwo, czy tylko się nauczył z książek, jak to mówią, albo został oddelegowany. Z woli prezydenta jestem przewodniczącym Rady do Spraw Rolnictwa i Rozwoju obszarów wiejskich. Przy prezydencie zresztą taką samą radą kierowałem kiedyś u Lecha Kaczyńskiego. To było dla mnie wyjątkowe przeżycie, zaszczyt, honor, doradzanie głowie państwa. Czynię to również dla Andrzeja Dudy. Ja chcę wyjaśnić jedno nieporozumienie. Rada działa pro publico bono. My nie bierzemy z tego tytułu żadnych pieniędzy. Ja nie jestem etatowym pracownikiem Kancelarii Prezydenta, nie jestem ministrem prezydenckim, jestem posłem. Mnie wybrało prawie 80 tysięcy ludzi tu w naszym okręgu. To jest, jak sprawdzałem, jeden z najlepszych, a może najlepszy wynik kandydata ze wsi. Bo oczywiście w wielkich miastach, na Śląsku są posłowie, którzy więcej głosów dostali, natomiast z obszarów wiejskich chłop z krwi i kości to jest chyba najlepszy wynik w Polsce. Dlatego ja chcę pozostać posłem do końca kadencji, również mieć wpływ na to, co się dzieje w Sejmie, blokować pewne działania, jeżeli będą nielogiczne. Zachowuję prawo do głosowania według własnej wiedzy i sumienia, ale skoro prezydent, który jest wsi wdzięczny, bo nie ukrywajmy, ostatnie wybory, ciąg wyborów, które wygrała Zjednoczona Prawica, wygrała je głównie głosami wsi. Ten języczek uwagi, ale nie tylko, te setki tysięcy głosów, które zadecydowały o tym, że jest niewielka, ale przewaga w Sejmie, że wygraliśmy wybory samorządowe, przynajmniej wynik był dużo lepszy niż ten, którego się wcześniej spodziewano, ale również, że prezydent jest prezydentem, to jest dzięki wsi. Choćby elementarna wdzięczność za to się należy. Prezydent to czuje, to rozumie. Mówi wprost, ja jestem prezydentem na drugą kadencję, bo mnie tak poparli rolnicy. Dlatego chcę odrobić to, chcę być dla nich opiekunem, jakimś promotorem i ta rada, którą kieruję, również takie działania analityczne podejmuje. Pyta ojciec, co Ardanowski może. Jestem po rozmowie z panem prezydentem niedawno i zadałem pytanie, panie prezydencie, przeanalizujemy poszczególne obszary. Do tej pory zajmowaliśmy się środkami na rolnictwo. Dlaczego jest ich tak mało? I w ramach wspólnej polityki rolnej, z nóg nie zwala, miało być uzupełnienie z planu odbudowy. Będziemy o tym rozmawiać. Tam właściwie jak to ścisnąć, to dla tego rolnictwa niewiele jest. Polityka spójności, czarna magia. Nie wiadomo, czy cokolwiek będzie. Teraz Polski Ład, który mówi o obszarach wiejskich, ale nie o rolnictwie. Więc to pytanie, co my mamy robić? Najbliższe posiedzenie, bardzo szczegółowa analiza przyszłości rolnictwa ekologicznego. Co jest barierą? Prezydent mówi wprost. Przygotowuj rekomendacje na podstawie wiedzy ekspertów, praktyków, bo dla mnie jest szalenie ważne, żebym również wysłuchiwał rolników, moich kolegów, którzy mówią, co faktycznie ich boli, i rekomendacje dla premiera, dla ministra rolnictwa, ktokolwiek to będzie, oczekując, że rząd te sprawy będzie rozwiązywał.
Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Troszeczkę takich trendów politycznych i tych uwarunkowań politycznych związanych z rolnictwem. Panie ministrze, panie przewodniczący, rolnik żyje z dopłat czy z pracy?
W Europie to wszystko zostało postawione na głowie, że właściwie dochody rolnika z pracy, z tego co wyprodukuje i sprzeda, są tak niskie, że bez tych dopłat on by nie przeżył. To jest coś chorego. Rolnicy mówią tak, gdyby nie było dopłat, to dopiero wtedy byłaby konkurencja. No tak, ale dopóki one są, nie wolno z nich rezygnować. Byłoby to nieodpowiedzialne. Dopóki Unia Europejska utrzymuje dopłaty, trzeba walczyć o ich wyrównanie. No, następne 7 lat znowu nie będzie wyrównania. To jest tak jak światełko w tunelu, gdzieś tam nam ktoś pokazuje, ale tego wyrównania nie ma. Trzeba będzie przesunąć z drugiego filara około 30% środków po to, żeby chociaż do tej średniej europejskiej, chociaż trochę się zbliżyć. I pewnie każdy rząd by taką decyzję podjął, bo to jest, wydaje się, logiczne. Natomiast dla mnie to, co przez te 2 lata z okładem starałem się czynić, jak wzmocnić pozycję rolnika na rynku, w tym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu, żeby mógł żyć nie tylko z dopłat unijnych czy środków krajowych, z tego miłosierdzia gminy, że tam ktoś da, a reszta wypomni, tylko faktycznie z tego, co się uda na rynku ulokować. Żeby z tego, co konsument i ojciec, i ja, i każdy inny na koniec płaci przy kasie, żeby sprawiedliwie było podzielone na producenta surowców, przetwórcę, no i handel i dystrybucję. Każdy musi uczciwie swoją część wziąć. W Polsce jest tak, że ten, co się narobi, ten, który ponosi największe ryzyko, czyli rolnik, ma z tego Bardzo mało, bardzo mało. Natomiast zarabiają pośrednicy, te ogniwa pośrednie. To jest niesprawiedliwe. I ja oczekiwałem i wierzę w to, że kiedyś to nastąpi. Tak trzeba przeregulować rynek, ten łańcuch żywności. Tu państwo musi wykazywać aktywną rolę, żeby był sprawiedliwy podział marży płaconej przez konsumenta na koniec. Jego w dalszym ciągu nie ma. Dlatego jest takie też, przepraszam za wyrażenie, czepianie się, szukanie, żeby te pieniądze zewnętrzne wpłynęły, no bo w przeciwnym wypadku rolnicy dochody będą mieli bardzo niskie. Proszę zauważyć, ten Zielony Ład, niektórzy, przepraszam za wyrażenie, pieją z zachwytu, jakie to jest cudowne i fantastyczne. Tam się mówi o tym, że mają być, że żywność ma być stosunkowo niedroga, że ma być środowisko, przyroda, wszystko jest ważne. Ale tam pierwszy raz w dokumentach unijnych nie mówi się o godziwych dochodach rolników. W traktatach rzymskich to jeszcze było, że żywność dla konsumentów po rozsądnych cenach, ale również był zapis, że uczciwe dochody, przyzwoite dochody rodzin rolniczych, tych, którzy na tym pracują. Już jakby Unia Europejska od tego odchodzi, bo inne cele ważniejsze niż dochody rolników. Nie można się z tym zgodzić.
Na obszarach wiejskich mieszka coraz więcej ludzi, coraz większe inwestycje w obszary wiejskie. Rolników coraz mniej. Może to taka arytmetyka polityczna?
Może i tak, ale to byłoby smutne. To byłoby smutne. Rzeczywiście, no, przybywa ludzi na wsi. Polska jest ewenementem. W innych krajach Europy ludzie przenoszą się, tak jak kiedyś, do miast, do metropolii. A u nas bardzo wielu ludzi, którzy są w miastach, no przecież prawie wszyscy są ze wsi. Tych zasiedziałych rodzin warszawskich czy innych jest tam jak na lekarstwo. W pierwszym czy w drugim pokoleniu prawie wszyscy w Polsce są ze wsi. Uciekali z biedy, uciekali od ciężkiej pracy. Pójście do miasta dawało im awans społeczny, zamieszkanie w bloku. Natomiast teraz bardzo wielu ludzi, którzy chcą odzyskać pewien spokój wewnętrzny, zdrowie psychiczne, jak mają trochę pieniędzy w mieście, no to chcą się wybudować na wsi, wracają na wieś. No, najlepiej nie za daleko od miasta, bo chcą z miastem mieć związek, pracują w mieście i tak dalej, ale wracają na wieś. Rolników proporcjonalnie w społeczeństwie jest coraz mniej. To jest proces...
Czyli wyborców coraz mniej.
Tak, no ale to byłoby cyniczne, jeżeli politycy tylko i wyłącznie kreskami wyborczymi się sugerowali. Bo jednak, owszem, w demokracji tak jest, że głos każdego jest tak samo liczony. Spadek liczebności elektoratu chłopskiego się przekłada również może na podejście, ale rolnictwo jest czymś absolutnie szczególnym. To jest żywność. Bez żywności nie przeżyjemy. Bez wody i jedzenia nie przeżyjemy kilku tygodni, przeżyjemy może kilka dni. Dlatego podejście do rolnictwa, szacunek, ale również bardzo konkretna pomoc i ochrona, bardzo konkretna. Jeszcze raz powtórzę, rolnicy nie chcą propagandy. Rolnicy chcą konkretnych działań i wiary i zaufania, że ten, który to mówi, ich nie oszuka. To rolnictwo wymaga szczególnej troski, szczególnego wsparcia. Można też się do papieża po raz kolejny odwołać. Przecież on krzyczał, on mówił, że to rolnictwo wymaga szczególnego wsparcia. To w waszych audycjach w niedzielę na przykład to jest przypominane te słowa papieża. Zresztą mówił wielokrotnie, nie tylko w Krośnie, w wielu innych miejscach.
Nie tylko w Tarnowie, nie tylko w Łomży.
Tak, to rolnictwo jest działem szczególnym, działem potrzebnym całemu społeczeństwu, potrzebnym konsumentom, potrzebnym nam wszystkim. Ale jednocześnie jest jeszcze jeden powód moralny, etyczny. A etyka jest szalenie ważna w rolnictwie. Kraje, które mają przyzwoite warunki do rozwoju rolnictwa, a Polska ma przyzwoite warunki. Owszem, może tej wody trochę przymało, na dodatek nie umiemy nią gospodarować, nie umiemy zatrzymać, opóźnienia, nie ma ustawy o retencji, trochę później o tym też powiem. Czasami gleby słabe, tak, ale mimo wszystko jesteśmy w tej części geograficznej, umiarkowanych szerokości geograficznych, gdzie są przyzwoite warunki do rolnictwa. I takie kraje jak Polska muszą, to jest moralny obowiązek, produkować dużo żywności, bardzo dużo żywności, żeby również żywić tych, którzy z powodów klimatycznych, przyrodniczych, suszy, braku wody, wysokich temperatur, zasolenia gdzieś na pustyni, żywności sobie nie wytworzą. Trzeba również im tę żywność sprzedać, dostarczyć, dać. Zresztą pewna logika przemawia. Jeżeli ludzie umierają z głodu, to zdesperowani sami przyjdą i się upomną o tą żywność. Czyli jeżeli chcemy zachować spokój na świecie, nie dopuścić do ogromnych migracji, głodowych migracji, to również trzeba wykorzystać potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa.
Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa. Taką kwestię polityczną rozwiązaliśmy poniekąd, po części, również tę społeczną, że rolnik żyje z płacy i dopłat. I też myślę, że już powiedzieliśmy o takiej różnicy inwestycji w rolnictwo, inwestycjach w obszary wiejskie. Temat rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania, czyli już zostawiamy obszary wiejskie, zostawiamy politykę, te walki społeczne, jak powinni rolnicy uprawiać, kim są i tak dalej. Czego oczekują rolnicy? Jakie są te aktualne wyzwania? Wiemy, że teraz Polski Ład, ciężkie miliardy, bo obszary wiejskie wydaje się bardziej niż w rolnictwo.
Te łady, proszę ojca, zaczynają się wszystkim mylić, bo mamy Europejski Ład, ten zielony Europejski Ład, czyli zbiór. Wbrew temu, że niektórzy temu zaprzeczają, jest to ideologiczny wymysł lewicy europejskiej, pana Timmermansa et consortes, który na poziomie ogólnym nie jest przez nikogo kwestionowany. Że chcemy, żeby była lepsza przyroda, żeby nie wypadały gatunki, czyli bioróżnorodność. Chcemy, żeby było, gospodarka była zrównoważona, żeby pozostawić, mówiąc w pewnym uproszczeniu, świat może lepszy niż ten, który zastaliśmy. No nikt co do tego protestować ani przeszkadzać nie będzie. Natomiast jeżeli schodzimy na poziom już konkretnych danych, no to na przykład rolnictwo, te dwie strategie od pola do stołu i bioróżnorodność, żeby rolnictwo nie upadło, żeby rolnictwo utrzymało wysoką produktywność, plony, żeby były dobre, to jeżeli wycofujemy nawożenie mineralne, środki ochrony roślin, jeżeli coraz więcej powierzchni ma być chronionych przyrodniczo, jeżeli ma być odłogowanie gruntów, jeżeli ma być 1/4 upraw w Europie w ramach rolnictwa ekologicznego, no to na Boga. Rolnicy przerażeni mówią, no ale to jest rewolucja, to jest jakieś, jak my mamy się w tym wszystkim znaleźć, bo przecież to można by utrzymać przyzwoite plony pod warunkiem, że nowe technologie uprawy, inne siewniki, całkiem inne podejście do ochrony roślin, inne opryskiwacze, nie te, które mamy, rolnictwo precyzyjne, czyli dane z satelitów, z dronów, skanowanie pól, roboty, już nie tylko mechanizacja, ale roboty w rolnictwie, nauka to wszystko wymyśliła. To nie jest pustynia, tylko żeby gospodarstwa były w stanie to wdrożyć, no to trzeba ogromne pieniądze, a politycy w Brukseli mówią, no nie, wy macie spełniać obowiązki, jakich wszyscy oczekują, ale pieniędzy na to nie ma. Stąd jest to przerażenie rolników. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie. COPACO-GECA, czyli organizacje rolnicze ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, od nas jest 5, które reprezentują rolników, no właściwie czerwoną kartkę pokazały Komisji Europejskiej, komisarzom, mówiąc, chcecie Zielony Ład wprowadzać, a nie zostało to wszystko na razie podliczone. Nie ma żadnych analiz ekonomicznych, jakie to skutki dla Europy przyniesie. A może się okazać, że w Europie tak się zredukuje produkcja żywności, tak ona się zmniejszy, że trzeba będzie sprowadzać żywność w ramach umowy Mercosur z Ameryką Południową czy z innych kontynentów, żywność z obszarów świata, gdzie nikt nie przestrzega żadnych tam norm środowiskowych, żadnego Zielonego Ładu, żadnych tych norm, które rolników w Europie obowiązują. Więc to jest ten ład europejski. Natomiast w Polsce, no Polski Ład, który jest, jak rozumiem, no bo to staram się go też jakoś pozytywnie oceniać, to jest pewien strategiczny, wizjonerski pomysł Prawa i Sprawiedliwości na rozwój państwa w zakresie społecznym, gospodarczym i tak dalej. I to pytanie ojca, które zasadza się wieś a rolnictwo. Ja uważam, że wieś jako miejsce, jako przestrzeń, gdzie żyją ludzie, jest atrakcyjna.
Coraz więcej obwodnic, coraz więcej szkół, tak, przedszkoli,
basenów. I tam również
basenów.
Środki deklarowane w ramach Polskiego Ładu, zapowiedziane, no wierzę, że one będą zrealizowane, nie mam podstaw, by nie ufać, są znaczące. Drogi, wodociągi, gazyfikacja, szerokopasmowy internet, docieplanie budynków, ta termoizolacja, wymiana kotłów grzewczych, kopciuchów, szkoły wiejskie,
panele fotowoltaiczne,
energia odnawialna na poziomie gospodarstw, prosumenckość, również służba zdrowia na poziomie powiatów. To wszystko jest ważne. To wszystko jest ważne. No przecież...
To jest inwestowanie w rozwój obszarów wiejskich.
Poprawianie jakości życia wszystkich, którzy tam mieszkają. Ale kiedy rolnicy mówią, no dobra, no ale, gdzie są pieniądze dla gospodarstw? No to zapada pustka. W Polskim Ładzie jest 10 zł do hektara na paliwo rolnicze. To jest jedyny konkret.
Ale z takich pańskich słów teraz, panie ministrze, panie przewodniczący, można wnioskować, że rolnicy nic nie chcą, tylko czekają na pieniądze.
Nie. Rolnicy chcą być konkurencyjni wobec swoich kolegów, ale również rywali z Unii Europejskiej. Jeżeli nie będzie tych inwestycji w gospodarstwach, często ludzie z miasta popełniają jeden błąd. Jadą do chłopa i mówią, ale ma traktor. Z pół miliona pewnie kosztował. Kombajn może z milion. A budynki parę milionów. No przepraszam, a czy to jest dla szczęścia rolnika? Czy to jest rozporządzalny dochód, że on to sobie weźmie, nie wiem, na luksusowe wczasy pojedzie? To są środki produkcji, to jest jego warsztat. Kiedyś były konie, teraz są traktory. Były małe budynki, teraz są duże budynki. To nie są środki, którymi on tak sobie, proszę bardzo, dysponuje na luksusowy samochód i na wczasy na Wyspach Kanaryjskich czy na safari w Kenii. Więc nie wolno w ten sposób jakby na rolników patrzeć. Rolnicy chcą inwestować, żeby być konkurencyjni.
Tak jak przedsiębiorcy też inwestują jak przedsiębiorcy, w modernizację.
Przedsiębiorca, jeżeli nie będzie inwestował cały czas w nowe maszyny, w nowe technologie, w roboty, w automatykę, to przegra. Przegra konkurencję i rolnictwo również może przegrać. I trochę śmieszne to, śmiesznie zabrzmi. Rolnicy mówią, no panie Ardanowski, no, gdzie są te pieniądze na nowe kombajny, nowe maszyny, nowe technologie, nowe opryskiwacze, na rolnictwo precyzyjne, na te drony, na to wszystko? No mówię, no ale to rząd mówi, no co, ale pan premier mówi, że baseny będzie nam budował na wsi, że będą remizy, że będą świetlice, że będą boiska. Jeszcze raz powtórzę, wszystko jest ważne. Chociaż gminy już zaczynają też mówić tak, że te świetlice to wszystko ktoś wybuduje, czy boiska, ale potem ktoś musi płacić i je utrzymywać. To jest ważny element rozwoju życia społeczeństwa obywatelskiego na wsi, ale ja znam bardzo wiele wybudowanych za duże pieniądze właśnie świetlic, jakichś tam miejsc spotkań, gdzie nie ma nic.
Nieużywanych ścieżek.
Nieużywanych, zarastających, zdewastowanych albo tam grzybem zarastających i tak dalej. Więc nie można mówić tak, że nie ma pieniędzy na inwestycje w gospodarstwach, ale baseny będziemy na wsi budować, bo to jest trochę niepoważne. Dlatego ja oczekuję, no, mam nadzieję, myślę, że odpowiedzialni ludzie również to przygotowywali, chociaż tej części rolnej w Polskim Ładzie nie można zidentyfikować, kto jest autorem tego. Ja pytałem, no może jestem trochę, że tak powiem, w bocznym nurcie po tym, jak przestałem być ministrem, ale pytałem posłów Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Rolnictwa, kto to pisał, kto te deklaracje wymyślił, no nie ma autora. Ja oczekuję i jestem przekonany, że to należy uczynić, zmodyfikować to wszystko, sprawić, żeby również rolnictwo miało jakiś istotny udział w inwestycjach, nie tylko same obszary wiejskie.
Rolnicy już przebaczyli piątkę dla zwierząt?
Nie, rolnicy nie przebaczyli i tego nigdy nie zapomną. To jest zresztą, proszę ojca, kolejny problem, że właściwie kiedy powstaje strategiczny dokument, a Polski Ład to jest ten najbardziej strategiczny dokument na najbliższe lata, to rolnicy chcieli, żeby no, dać też pewnego rodzaju wyjaśnienie, co z wcześniejszymi deklaracjami, zapewnieniami, które były składane przed kolejnymi wyborami przez premiera, przez prezesa naszej partii, przeze mnie, ale przecież nie w moim prywatnym imieniu, tylko to zawsze było uzgodnione z rządem, z panem premierem. No i te pytania się pojawiają. No, gdzie holding spożywczy? Tu muszę powiedzieć tak, że Ministerstwo Aktywów Państwowych, do którego trafiły spółki Skarbu Państwa, wykonało swoją rolę. Wszystkie przepisy prawne, tam jest jeden z wiceministrów, pan Andrzej Śliwka, to sensownie jest zrobione. To wszystko jest jakby przygotowane już od paru miesięcy. No ale holdingu jak nie było, tak nie ma, bo od pół roku minister rolnictwa nie odpowiedział na pismo z Ministerstwa Aktywów Państwowych o tym, jakie spółki Skarbu Państwa, które pozostały w zarządzie ministra rolnictwa, do tego holdingu będą przekazane. Ten holding już by się bardzo przydał w tej chwili. Znowu są, tak jak co roku, stosunkowo niskie ceny niektórych owoców, na przykład agrestu. A holding miał również być elementem skupu, interwencji na niewielką skalę, ale jednak wpływającym na ceny, wolnorynkowe ceny również u prywatnych kupujących. Ja przypomnę, bo często jest to źle przedstawiane, fałszywie, różne zarzuty są mi stawiane. W 2018 roku, kiedy w stosunku do średniego roku, gdzie zbieramy 2,5 do 3 milionów ton jabłek, urosło 6 milionów ton jabłek. I co? Zmarnować? Mają zgnić? Kupujący, głównie jedna z niemieckich firm na rynku polskim działająca, zaproponowała rolnikom cenę 10 groszy albo i mniej za kilogram. Proszę sobie wyobrazić, 10 groszy za kilogram. Jeszcze trzeba pozbierać i to, bo sobie nie przyjadą pozbierać. Ja wtedy doprowadziłem, mając na to praktycznie 2-3 dni na podjęcie decyzji, do tego, że zostało skupionych 4% jabłek. Tylko 4%. I cena natychmiast poszła w górę do tego poziomu, jakiego oczekiwali sadownicy. Około 30 groszy, 30 kilku groszy za kilogram. To też nie cuda jeszcze nie są, ale to już było to, czego rolnicy, sadownicy oczekiwali. 600 milionów złotych trafiło do sadowników, a nie do niemieckiej firmy. No ale naraziłem się komuś, ponieważ popsułem interesy tym, którzy te interesy mieli poukładane. Holding spożywczy właśnie w ten sposób mógłby działać. Interweniując na niewielkim udziale rynkowym, ale mając wpływ na ceny. No holdingu nie ma, nic na to nie wskazuje, żeby Ministerstwo Rolnictwa jakieś tam działania podjęło. Port zbożowy, żeby złamać monopol firm eksportujących zboże, żeby to rolnicy zarabiali na eksporcie zboża, przygotowane na brzeże w Gdyni, wszystko przygotowane, gotowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z tego się wycofał. Chłodnie, mroźnie, które miały zajmować się skupem owoców miękkich, wszystko gotowe, od syndyków można tanio kupić. No, ktoś z tego zrezygnował. Gospodarka wodą, retencja. Ten rok jest z jednej strony uspokoił, bo były opady wiosenne, bo były opady w maju, ale teraz dramatyczna susza, która się pojawia, 30 parę stopni, 40 dochodzi, wszystko zaczyna zasychać, wody nie ma. Była przygotowana ustawa, 4 ministerstwa nad tym pracowały, żeby wprowadzić proste zasady zatrzymywania wody w rowach, na polach, w zbiornikach, stawach, w jeziorach. Nie wielka biurokracja, szukanie urzędników, Wody Polskiej i tak dalej, tylko miały być duże uproszczenia. Nikt dalej tego nie kontynuuje.
Teraz jest...
Ubezpieczenia. Przecież to jest prowokowanie losu. Jeżeli nie ma sprawnego systemu ubezpieczeń, to nieszczęścia, susza, gradobicia, huragan, przymrozki, wymoknięcia, wymarznięcia, no wszystko się może zdarzyć. To ma być system wspierany przez państwo, który będzie działał w pewnym sensie automatycznie. Nieszczęście się pojawia, jest firma ubezpieczeniowa asekurowana i wspierana przez państwo, ale to firma, a nie państwo. Bo ja się boję, że gdyby się pojawiło tak masywne zjawisko jak susza w 2018-2019 roku, gdzie, przypomnę, bo to szybko się zapomina, 4,5 miliarda złotych zostało przeznaczone i pomocy 4,5 miliarda. Nigdy nie było w historii czegoś takiego. W tej chwili już by nikt takich pieniędzy dla rolników nie przeznaczył. Więc rolnicy te pytania zadają. Pytają się o to i chcą, żeby w dokumentach strategicznych Prawa i Sprawiedliwości te wszystkie sprawy się znalazły.
Panie ministrze, jesteśmy w studiu. Pan widzi też te obrazki, które widzą telewidzowie. Część z tych obrazków to za niedługo to będzie Muzeum Wsi Polskiej, prawda? Te siewniki, te kombajny, które znamy jeszcze z rolnictwa, prawda? Bo przecież to będzie...
Tak, właśnie ten Zielony Ład, te europejskie podejście...
Ale chyba nie tylko. No patrzymy na taki jeszcze chyba 60 z takim siewnikiem...
Poznaniak.
Poznaniak.
Poznaniak 7 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I 60. To nie jest problem starości maszyn, bo trzeba też brać pod uwagę efektywność wykorzystania tych maszyn. Ja wiem, że się przyjemnie jeździ ciągnikiem z klimatyzacją, ale znam bardzo wielu rolników, którzy się zarżnęli finansowo, bo trzeba było zaimponować sąsiadowi, bo trzeba było kupić kolejny traktor i kolejny traktor i kolejny, coraz większy. One są nafaszerowane elektroniką, również te maszyny, które stosujemy, są nowoczesne, przyjemne w obsłudze. To jest pewna radość, że coś takiego mamy. Tylko jeżeli to jest niewykorzystane albo przez kilka dni w roku, czasami kilka godzin w roku, a kosztuje, to komornik kiedyś prędzej czy później do gospodarstwa może zapukać. Dlatego nie w wieku maszyn, tylko w pewnej ich sprawności i dopasowaniu do gospodarstwa jest cel i sens. Trzeba zawsze liczyć i inwestować tylko w to, nie w to, co ładnie wygląda i sąsiadowi zaimponuje, w to, co przynosi szybko pieniądze, co szybko daje zwrot.
Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Jan Krzysztof Ardanowski naszym Państwa gościem. Telefony do studia ukażą się na Państwa ekranach. Dla słuchaczy Radia Maria przypomnę, że jesteśmy w studiu telewizji Trwam. 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400, 48 56 657 0013 lub 0014 dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny. Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Panie ministrze,
ojciec
panie
jeszcze pytał, przepraszam, że wejdę. Jeszcze pytał o to, czy rolnicy zapomnieli piątkę dla zwierząt. Nie, nie zapomnieli. Potraktowali to jako wręcz policzek. Gdziekolwiek bym w Polsce...
Jako zdradę obietnic?
Wygraliśmy wybory dla PiS-u, głosowaliśmy na PiS, odeszliśmy od innych preferencji politycznych, uwierzyliśmy, że PiS jest partią, która będzie nasze interesy chłopskie, rolnicze reprezentować i nagle ustawa, która uderza w rolnictwo bardzo mocno, w hodowlę bydła mięsnego, również w zwierzęta futerkowe, jeszcze dorobienie do tego ideologii, że ci, którzy się nie godzą na ten dyktat, który piątka miała wprowadzić, to są ludźmi bez serca, niemoralnymi, nieetycznymi, złymi ludźmi, bo tak zostałem zakwalifikowany, że ci, którzy są przeciwni piątce dla zwierząt, to są źli ludzie. To Pan Bóg oceni, kto jest dobry, a kto jest zły. Natomiast nigdy nie przyłożę ręki do tego, żeby niszczyć polskie rolnictwo. Ja mogę pomóc, zaoferowałem to prezesowi Kaczyńskiemu, w poprawieniu warunków życia zwierząt towarzyszących. Psów, kotów, eliminacja łańcuchów, powierzchnie odpowiednie. Ten cyrki może też trzeba z tego zrezygnować. Tu nikt się nie będzie przy tym upierał. Dla rolników również program, który wdrożyłem, tak obśmiany świnia plus, krowa plus, czyli poprawa dobrostanu zwierząt, rolnicy chętnie z tego chcą korzystać. I nie są ludźmi zatwardziałego serca, oni dbają o te zwierzęta. Również z bardzo prostej kalkulacji. Jeżeli zwierzę jest zdrowe, jeżeli jest w dobrej kondycji, to i z niego korzyść dla rolnika większa. Są kustoszami przyrody i dbają o zwierzęta, dlatego nie wolno ich traktować jak barbarzyńców, jak jakichś niemoralnych, nieetycznych zbójów, zbrodniarzy, którzy chcą cierpienia zwierząt, bo to głęboko jest niesprawiedliwe i upokarza rolników. Dlatego tej piątki prawdopodobnie nigdy nie zapomną.
Dwa razy wspomniał Pan nazwisko Timmermansa, mówiąc o strukturach Unii Europejskiej. Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw wsi europejski. Jak się sprawuje?
Ja Janusza znam od wielu lat. Wspierałem go również w jego staraniach o to bardzo ważne dla Polski stanowisko komisarza. Natomiast nie mam od jakiś czas z nim kontaktu, to jest oczywiste. Muszę powiedzieć, że rolnicy europejscy, bo opieram się również na opiniach tych organizacji, które są w COPACODZECA, które się spotykają z nim w Brukseli. Ci ludzie są zawiedzeni, że komisja, również pan komisarz, bardziej broni opinii ekologów, obrońców zwierząt, a nie rolników. Może pozycja w komisji Timmermansa jest tak silna, jest pierwszym wiceprzewodniczącym, pierwszym zastępcą pani von der Leyen przewodniczącej, że on może się nie liczyć z pozostałymi komisarzami, bo zakładam, że komisarz jednak chce dobrze dla rolników europejskich, w tym również dla polskich. Będę go serdecznie wspierał, ale tu trzeba myśleć o interesach rolników, również rozumieć, że nie tylko w mówieniu o małych gospodarstwach, bo w Polsce jest taka, również w wypowiedziach pana komisarza, kochamy małe gospodarstwa, rodzinne, one są podstawą ustroju. Tak, ja jestem może pierwszym obrońcą małych gospodarstw, bo widzę szczególną ich rolę, nie tylko produkcyjną. Mają małą powierzchnię, to za dużo też nie wyprodukują, no też cudów nie ma co oczekiwać, ale pełnią bardzo ważną funkcję w zapewnieniu żywotności społecznej, ekonomicznej mniejszych miejscowości. Plus to, o czym mówiliśmy, tradycja, historia, patriotyzm, chrześcijaństwo, to wszystko tam jest głęboko usadowione, ale tym gospodarstwom trzeba zaoferować konkretną pomoc, bo ludzie, jeszcze raz powtórzę, są rolnicy są aż do bólu konkretni. I nie gadanie, nie obietnica, ale tylko konkretny...
Panie ministrze, małe gospodarstwo to też brzmi bardzo ogólnie, bo małe gospodarstwo ekologiczne krów mięsnych to jest 300 hektarów.
Proszę ojca, więc Polski Ład zapowiada, to jest jedno z haseł powtarzanych jak mantra, ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. No pytanie, a co to jest? W Ministerstwie Rolnictwa nikt nie wie. Pan minister rolnictwa mówi na poziomie tak ogólnym, że właściwie wygląda na to, że on też nie wie. co to, jakie ma być wyróżnienie, bo jak rozumiem, te gospodarstwa rodzinne mają być otoczone jakąś szczególną opieką, mają być szczególnie preferowane w dostępie do środków, chronione w jakiś tam sposób, no bo chcemy, żeby te rodziny chronić. Ale a jaki jest wyróżnik? Czy tylko rodzina ma pracować? Czy może donająć kogoś do pracy, na przykład w okresie spiętrzeń? Czy dochody ma być tylko z gospodarstwa, mają pochodzić? No dobrze, ale przecież zachęcaliśmy rolników przez lata, że mają szukać dodatkowych źródeł dochodu, pozarolniczych. Co czynią często z dużym powodzeniem? Czy brać procentowy udział dochodów z gospodarstwa w stosunku do całego? No tak, ale to trzeba wprowadzić rachunkowość rolną, pełną rachunkowość, rozliczanie, bo inaczej na podstawie czego udowodnić, ile jest gospodarstwa, dochodów z gospodarstwa, ile spoza gospodarstwa. A może powierzchnię? To ojciec sam odpowiedział. Gospodarstwo ekologiczne i inaczej. Gospodarstwo, które zajmuje się prostą uprawą typu zboża rzepak. No to żeby z tego wyżyć, to tych hektarów trzeba parę dziesiąt, a może paręset. Jeżeli ktoś idzie w bardziej intensywną produkcję, albo na przykład zajmuje się przetwórstwem jeszcze w gospodarstwie, sprzedażą, to może mieć mniejsze powierzchnie. Konia z rzędem temu, który jest w stanie powiedzieć, czy te rodzinne to ma być 10, 50, 100, 300 hektarów, nikt nie wie. Czyli, prawdę powiedziawszy, to w dalszym ciągu jest taki humbug. To jest taka niejasna definicja, która należy ludzi ma uspokoić.
Jan Krzysztof Ardanowski, prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Kazimierz z Mazowsza z tej strony.
Panie Kazimierzu.
Ja przede wszystkim dzwonię, żeby podziękować panu ministrowi no za to wszystko dobre, co zrobił dla rolnictwa, dla nas, obywateli polskich. Oczywiście wiem, że zawsze ktoś...
Halo?
Halo? Tak, słychać mnie?
O, teraz tak, teraz słychać...
Znaczy, dłonie mówię przede wszystkim po to, żeby podziękować panu ministrowi za to wszystko, co dla nas, jako dla obywateli polskich zrobił. Takie są zwykłe ludzkie dziękuję. To jest jedna rzecz. I druga tutaj tym wszystkim osobom, które decydują o losach rolnictwa, na pewno nas słuchają. To a propos tych małych gospodarstw, tych rodzinnych, enigmatycznych gospodarstw. No muszę przypomnieć to, że niedawno mieliśmy problem z łańcuchami dostaw. I że jednak te małe gospodarstwa to jest jakiś ratunek i bezpieczeństwo żywnościowe dla kraju. Także no to tyle i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Ja bym dodał, panie ministrze, takie kolejne pytania. Targowiska, jak się sprawdziły, sprzedaż bezpośrednia, wydawało się, że to będzie rozwiązanie wszystkich bolączek rolnictwa, ale okazuje się, że teraz truskawki wciąż są sprzedawane na zaułkach ulic, na osiedlach, przy sklepach, czereśnie też,
ja przede
drogach.
Wszystkim chcę podziękować za te dobre słowa. Ja zdaję sobie sprawę, że również było wielu ludzi rozczarowanych, że nie wszystko mi wyszło. No, ja jestem dość pokorny wobec Pana Boga i rzeczywiście może są rzeczy, które chciałem zrobić, ale również było tak. Tego nie dotykaj, tego nie rób. Nie teraz, później, bo wybory, bo ktoś tam się poczuje zdenerwowany. Natomiast proszę mi wierzyć, wszystko co czyniłem i również moi współpracownicy, którym chcę serdecznie za te lata podziękować, to wynikało z największej troski o polskie rolnictwo jako element całej naszej gospodarki i struktury społecznej. Nie było żadnych innych celów ani interesów. I cieszę się, że nie odchodziłem w atmosferze skandalu, afery, jakiegoś wstydu, który bym przyniósł również moim kolegom rolnikom, czy z ziemi dobrzyńskiej, z której pochodzę, czy z Polski. Problem małych gospodarstw to nie jest do tej merytorycznej części. Oczywiście małe gospodarstwa trzeba wspierać. To jest poza wszelką dyskusją, ale wspierać tak, żeby one rzeczywiście miały i odpowiedni sprzęt, i maszyny, i żeby miały możliwość sprzedawania w tych krótkich łańcuchach. Też jest definicja małego, to już mówiliśmy, to nie do końca jasna. Czy ten, który ma 15 hektarów, to jeszcze jest mały? A ten, co ma 20, to jest mały, czy już nie?
W zależności od tego, jaki jest charakter tego gospodarstwa.
Przy każdym typie produkcji wynikającym ze struktury gleby, ze struktury, z rozłogu gospodarstwa, z umiejętności rolnika, z położenia od rynków zbytu, odległości od miasta na przykład, pewnych tradycji, umiejętności rolnika, każde gospodarstwo może mieć inną strukturę, inną powierzchnię i trudno zakwalifikować małe czy duże. Ja podzielam zdanie pana, że dzięki prywatnemu rolnictwu w Polsce, również opartemu o te mniejsze gospodarstwa, my nie mieliśmy żadnego problemu z zaopatrzeniem sklepów. Wyobraźmy sobie, że do pandemii jeszcze by brak jedzenia doszedł. My tego jedzenia tak na marginesie nie umiemy szanować. Około 30% marnujemy. To jest grzech. To jest głupota jednocześnie, bo marnuje się i zasoby przyrody, które Pan Bóg do naszej dyspozycji daje, i marnuje się pracę rolnika i tych wszystkich, którzy na tę żywność pracują. Ludzie kupują bez opamiętania, potem wyrzucają, sugerują się głupimi reklamami, które zachęcają. Ograniczenie marnowania trzeba zacząć od siebie. Każdy musi zacząć od siebie. Natomiast tak, małe gospodarstwa są szalenie ważne, tylko że oczekują konkretnej pomocy, a nie opowiadania o tym, że się kiedyś pomoże małym gospodarstwom. Bo jeszcze wracając choćby do tego Zielonego Ładu. Jeżeli te wszystkie maszyny trzeba będzie zastosować. Ja dzisiaj zresztą byłem, jest takie forum ekonomiczne w Toruniu, Welkonomy, i tam był bardzo ciekawy panel ekspertów, profesorów, między innymi pani profesor Złemka w Toruniu, pani Dąbrowskiej. To jeżeli mamy zastosować te wszystkie żądania Unii Europejskiej, to prędzej sobie poradzą duże gospodarstwa, które kupią sobie drony, analizę, wsparcie sztuczną inteligencją decyzji rolnika, te wszystkie systemy informatyczne, które będą dla rolników musiały być zastosowane, niż te małe gospodarstwa. I jak w bajce Krasickiego, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Dlatego ja się czuję w obowiązku mówić wcześniej o tym. Nie jak już się wydarzy i gospodarstwa zaczną upadać, tylko mówić wcześniej, jakie działania trzeba podjąć, żeby nie dopuścić do tego masywnego, dużego upadku mniejszych gospodarstw w Polsce.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie pana ministra i ojca słuchaczy. Ojciec Tadeusz Rycek jest też tak w drodze z Warszawy i słuchamy. Tak, dziękuję bardzo za to otwieranie nam głów. Pierwsze nauczanie nas, byśmy byli solidarni z rolnikami, z wsią, żebyśmy komuniści nam tak mawiali, takie przeciwstawiali miasto wsi i wprost kształtowali, pamiętam od dziecka w nas, żebyśmy mieli niechęć do rolnika, do chłopa. To było coś przedstawiane jak coś niższego niż tak ci miastowi, to są wyższa klasa. Właśnie ważne jest, żebyśmy byli solidarni, żebyśmy byli wdzięczni za właśnie za dawanie nam chleba. I co jeszcze jest w Polsce? Żebyśmy mieli ten chleb zdrowy, chleb w cudzysłowie, czyli cały pokarm, żebyśmy byli te środki do spożywania, żeby były zdrowe. I właśnie tu ta ekologia szerzy się również w Polsce. Tak ci ideolodzy, ekologizm, a to zdrowa ekologia. Właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II, wczoraj słuchałem w Radiu Maryja przemówienia Ojca Świętego w Zamościu, jak on pięknie przedstawiał sprawy ekologii, sprawy rolnictwa, rolników w całościach. Przepięknie to przedstawiał, zupełnie inaczej niż teraz. Teraz ekologia to bronienie kornika, a zniszczenie całej puszczy. I teraz i nikt nic nie mówi, cisza jest. Jutro w czwartek jest świętego Jana. Są imieniny również świętej pamięci pana profesora Szyszki. Pamiętajmy o nim, on nam o tym mówił. A więc jakieś chore, powiedziałbym, nauczanie, wychowywanie. Tak, powiedzmy, futerka, prawda? Futerka, jak się dowiaduje, w Rosji rozwijają, dają po 40 czy po 50 euro do każdej matki tej norki, prawda? Żeby się rozwijały. Oni dopłacają do tego, a u nas się chce zniszczyć. Czyli w tej Europie zniszczyć to. To jak się tak patrzy, to jest to chore. A jeszcze jedno, wiem pan, panie ministrze, tak patrzę, mówię, nie wiem, co pan o tym myśli, z tymi dopłatami. Dla mnie te dopłaty, proszę pana, to one mogą powodować też takie przeciwstawianie jeden drugiemu. Ten dostał, ten nie dostał. A czy nienormalne by było, sprzedaje i godzien jest robotnik zapłaty swojej, nie jakąś jałmużnę, ciągle trzymanie człowieka tak, no, jak powiedział, jak banki trzymają tych wszystkich, co kupują, co sobie kredyty biorą, to są ludzie zniewoleni przez te banki, czy przez swoje, powiedziałbym, pragnienia, żeby coś mieć i on nie wie, kiedy wpada w to uzależnienie, to zniewolenie, powiedziałbym. Tak, niech zachoruje, niech się coś stanie, to wszystko mu przepada, bo mu zabiorą. I tak, ale to jest inny już temat. W każdym razie jedno, rolnicy, oni żywią i bronią, zawsze tak było. Zachowują kulturę, rodzinę, religię, wszystko. I myślę, że ci inżynierowie tego świata dlatego też wioskę atakują. Rolnictwo chcą zniszczyć, bo to jest w planie zniszczenie również i wiary, i kultury, tożsamości narodowej i tak dalej. Wiecie, to są bardzo powiązane te wszystkie sprawy. Tak, ja zawsze mówiłem, tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi. To tego uczył nas biskup Edward Frankowski. I właśnie to. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Nie sprzedawać. Tak jak w Chłopach Reymonta było, czy w innych książkach. Jak ten, to o tym pięknie mówił kardynał Wyszyński. Pięknie też tak samo. Uczyli nas. No nic, życzę siły i solidarności właśnie. Wioska z miastem, miasto. I żeby też nie przeciwstawiać się sobie, tylko razem możemy coś dobrego zrobić. Dziękuję bardzo serdecznie i oby polska ziemia nie została zniszczona, tak jak w Holandii czy gdzie indziej już, prawda? Oby wydawała zdrową żywność, a wtedy i zdrowe społeczeństwo będzie. I zdrowe społeczeństwo, tu się zaczynają też choroby przez tą chemię w żywności. Dlatego oby jak najwięcej było tych rolników ekologicznych. Tak. No, od tego są politycy, żeby ustawiali dobre prawa. A inaczej, jeżeli tego nie robią, to są szkodnicy. Szkodnicy. I to też trzeba zapamiętać. Absolutnie życzę wszystkim dobrej pamięci i żeby dobrze zawsze wybierali najlepszych. Najlepszych. A nie tych, co pięknie mówią, propagandę sieją. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria. Jan Krzysztof Ardanowski.
Bardzo dziękuję za te słowa. Chcę zresztą ojca serdecznie pozdrowić również z okazji wczorajszego jubileuszu 50. rocznicy święceń. Cóż dodać. Skłócanie społeczeństwa było nie tylko domeną komunistów. Oni to do perfekcji opanowali, napuszczanie wszystkich. Natomiast wobec rolników nakładają się dwie negatywne oceny. Z jednej strony ta komunistyczna, taka poniżająca rolników, ale jednocześnie u wielu ludzi w mieście, często nawet wydaje się intelektualistów, jest takie, przepraszam to powiem, pogardliwe podejście generalnie do rolników jako takiej ciemniejszej, gorszej, głupszej grupy społecznej. Że można coś dla chłopów zrobić, pójdziecie, ja cię uczyć każę, miłosierdzie gminy, ale sami to niewiele sobą prezentują. I ja niestety z ust najważniejszych polityków również podobną, lekceważącą opinię o rolnikach słyszałem. W niej pobrzmiewa i XIX-wieczne podejście do chłopów, i przekonanie takie przedwojenne, że chłopi są niewiele sobą znaczą, że są pazerną, chciwą grupą społeczną, której tylko w głowie ile jeszcze by wydostali. To jest nieprawda. Nie tylko, że ojczyzna zawdzięcza rolnikom wyjątkowo dużo. Przynajmniej ostatnie 100 lat, bo cofanie się wcześniej do chłopów pańszczyźnianych, do innych, którzy byli upodleni, upokorzeni, wykorzystani, spracowani, bo, przepraszam, tyrali na tych wszystkich pozostałych. To już za daleko byśmy się cofali. Natomiast ostatnie 100 lat To jest wygrana wojna z bolszewikami, bo 70% armii to byli chłopi. To jest druga wojna. To jest partyzantka. Przecież żaden oddział partyzancki w Polsce by nie przeżył, nie wiem, tygodnia czy dwóch, gdyby chłopi nie udzielili pomocy. To jest powojenna, niepodległościowa partyzantka, żołnierze wyklęci. To jest walka z komuną, to jest niedawanie się do kolektywizacji, obowiązkowe dostawy, które ludzie nie wiedzą, co to jest. To było rabunkowe okradanie wsi z zasobów, bo trzeba było miasta budować, przemysł odbudowywać. To wszystko, co Niemcy i Rosjanie w Polsce zniszczyli, to kosztem wsi się odbywało. Więc naprawdę wsi wiele zawdzięczamy. Okres solidarnościowy, budowanie solidarności rolników, udział w tym odzyskaniu godności przez społeczeństwo. Na wsi panuje zresztą, to jest dla mnie coś wyjątkowo wzruszającego, rewolucja godności. My rolnicy przestaliśmy się wstydzić, że pochodzimy ze wsi. Nie czujemy się w niczym gorsi. Nie czujemy się gorsi od tych profesorów z miasta, przepraszam za jakieś, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał, ale rolnicy dbają o swoje obejścia, dbają o jakość życia, kształcą swoje dzieci. Czyli te zarzuty, które często są formułowane, że tylko kasa, pieniądze, majątek się liczy, nie mają zastosowania. Dlatego tak upokorzyła ta piątka dla zwierząt. Tak się poczuli upokorzeni, ponieważ nie czują się w niczym gorsi, wspierali w wyborach PiS, a później takie podziękowanie. Sprawa zdrowej żywności. Każda żywność powinna być zdrowa. Ona nie powinna nikomu szkodzić. Może być jej jakość trochę lepsza, trochę gorsza. To jest również kwestia ceny. Trzeba zresztą też pewien mit rozwiać. Dobra żywność, wysokiej jakości żywność nie może być żywnością bardzo tanią. A często się oczekuje, że żywność właściwie powinna być prawie darmo. I to ja jeszcze rozumiem, że ludzie bardzo ubodzy. No to patrzą na każdą złotówkę. Inna sprawa, że często tą kipę w sklepie tam kupią tej żywności, jak jeszcze parę złotych zostanie, to jeszcze piwa sobie dokupi za to, co oszczędzi na żywności. Ale również ludzie bardzo zamożni, którzy korzystają z uciech tego świata, znakomite domy, samochody, podróże po świecie, wczasy, wywczasy i tak dalej, nikomu tego zazdrościć nie można. To jest dla ludzi, ale tu wydając ogromne pieniądze, chcieliby, żeby żywność stanowiła raptem jakiś niewielki procent w ich wydatkach. To jest niemożliwe. Jeżeli domagamy się bardzo taniej żywności, supermarkety wymuszają na dostawcach, na mleczarniach, na zakładach mięsnych, te znowu na rolnikach, to najczęściej żywność marnej jakości, bo trzeba ją nafaszerować wypełniaczami, poprawiaczami, polepszaczami, barwnikami, Bóg wie czym. Warto kupować żywność bezpośrednio u rolników. I te działania, które udało mi się wprowadzić, rolniczy handel detaliczny, bezpośrednia sprzedaż, przetwórstwo w gospodarstwach, jest jakąś szansą dla części rolników. Ale nie dla wszystkich. To też nie mówmy, że dla wszystkich. To wymaga i pewnej przedsiębiorczości, i zaradności, i takiego może przypomnienia sobie, jak rodzice kiedyś też do miasta przecież dużo w okresie ograbiania przez komunistów gospodarstw dostawami, to często to, co kobieta zorganizowała, jajko, masło, drób do miasta i tak dalej, często gdzieś tam spod lady sprzedawane, to często były większe pieniądze niż gospodarstwo przynosiło. Więc trzeba starać się, żeby tej żywności dobrej było jak najwięcej. Ekologia jest polską szansą, ale temu między innymi jutro będzie poświęcona Rada przy Prezydencie. Nie opowiadanie, przepraszam, bajek o ekologii, tylko jak sprawić, żeby rolnicy, którzy się na to zdecydują, na rolnictwo z certyfikatem, listkiem takim specjalnym, którzy będą kilka lat się przestawiali, którzy odejdą od stosowania toksycznych środków chemicznych, żeby z tego mogli żyć. Trzeba wspierać i wsparcie jest potrzebne tych, którzy dostarczają na rynek tej najwyższej jakości żywność, a nie patologia, jak było na przykład te słynne sady orzechowe, które nie dały nigdy hektary, tysiące hektarów, nawet jednego orzeszka z tego nigdy nie było, a kasa na to poszła. Warto rolnictwo ekologiczne wspierać i jutro chcę zapytać rolników, praktyków, najlepszych w produkcji roślinnej, sadowniczej, zwierzęcej, z przetwórstwa rolno-spożywczego, zapytać wprost, jakie są bariery, dlaczego rolnictwo ekologiczne się w Polsce nie rozwija. Jest stagnacja całkowita. Dlaczego? Jak to zrobić? Także bardzo dziękuję za te uwagi. Kwestia dopłat. Dopóki Europa je stosuje, to byłoby nielogiczne, nieroztropne. Stalibyśmy się jak panny głupie, czy tam nieroztropne, ale to nie tędy droga. Droga jest w tym kierunku idąca, żeby rolnicy ze swojej pracy, pracy swoich rąk, umysłów, ryzyka, które podejmują, z tego mieli odpowiednie dochody.
Prosimy bardzo. Halo?
Jeszcze raz. Chciałem jedną sprawę opuściłem jeszcze. Otóż rolnicy, dzięki polska wieś, tak powiedział, wysyła poza Polskę, do Niemiec, to mówił pan premier Kaczyński w tych dniach, nie pamiętam, czy nie wczoraj, mówił, że polska wieś wysyła za ponad 30 miliardów, czy złotych, czy euro, tego już nie ma, ale ponad 30 miliardów żywności do Niemiec. Do Niemiec, panie ministrze. A ja mam kogoś w rodzinie, kto jest kierowcą i no, każe mu szef firmy wozić coś tam z zagranicy i na przykład z Belgii przywozi do Polski żywność. Jaka ta żywność? Polska idzie, Niemcy stać ich na to, żeby kupić sobie zdrowszą żywność. I polska wieś za 30 ponad miliardów wysyła tej żywności do Niemiec. Warto o tym pamiętać. To jest też dla Polski jaki zarobek, prawda? Do budżetu. Dziękuję serdecznie.
Tak, to prawda. To jest 34 miliardy euro całego eksportu spożywczego z Polski. Niemcy są największym naszym odbiorcą. To jest znaczna część rzeczywiście trafia do Niemiec. Zresztą w zeszłym roku wzrost eksportu do Niemiec był około 20%. To rok do roku to się rzadko zdarza. Taki gwałtowny wzrost, ale również inne kraje szukając dobrej żywności, dobrej, bezpiecznej żywności, kupują ją w dużych ilościach z Polski. To zresztą jest dla nas znakomity interes, bo dochody państwa z eksportu, około 14%, to są dochody z tego, co z rolnictwa eksportujemy. A jednocześnie możemy mieć pewnego rodzaju poczucie dobrze spełnionej misji, bo żywimy również ludzi na świecie, którzy sobie nie są w stanie żywności sami wyprodukować ze względu na warunki, w jakich żyją. Jest druga strona tego medalu, bo eksport jest duży, ale jest również import. Owszem, saldo jest korzystne. Około 11 miliardów euro, bo mówimy o euro, tych miliardach euro, jest więcej eksportu nad importem. Ale co my importujemy? Te produkty, których u nas się nie wytwarza oczywiście, czyli tam cytrusy, herbata, to jest naturalne, oliwki, winogrona i tak dalej. To jest normalne. To normalne i to nie ma co protestować. Ale niestety również jest duży eksport tego, czego my mamy w nadmiarze, czego nie chcą od polskich rolników często kupować. I to jest, przepraszam, już nie chcę złych słów używać, ale emocje we mnie buzują, to jest łajdactwo. Jeżeli firmy, które w Polsce zajmują się przerobem mięsa, również i mleka, które korzystały z ogromnego wsparcia publicznego przez te całe lata, od SAPARD-u, czyli jeszcze środków przedakcesyjnych, i w tych kolejnych siedmiolatkach miliardy na nowe maszyny, urządzenia, technologie, środki transportu, hale i tak dalej. A teraz nie chcą kupować od polskich rolników, bo wolą badziewie, barachło jakieś, przepraszam, z zagranicy, z Europy Zachodniej sprowadzać. I jednocześnie lekceważą polskich rolników. Ja podjąłem decyzję ryzykowną, bo doszło do tego, że w Warszawie w stół uderzyłem, a w Berlinie się nożyce odezwały. Publikować nazwy firm, które zajmują się importem surowców do przetwórstwa. Zarówno mleka, jak i mięsa. Owszem, to tam trochę rykoszetem jedna z malutkich spółdzielenek też się musiała tłumaczyć, bo mleko ekologiczne z Litwy sprowadzają, no twierdząc, że w Polsce nie ma. To też jest takie tłumaczenie trochę obok tematu. To przekonajcie rolników, zakontraktujcie, umówcie się, to i polscy rolnicy wam to mleko ekologiczne są w stanie dostarczyć. No ale rozumiem, tam jakiś trochę musieli tego mleka. Natomiast jak tłumaczyć firmy, zakłady mięsne, które sprowadzają czy świnie do uboju, czy mięso w rozbiorze, często często MOM, czyli mięso oddzielone, odkostnione mechanicznie, które jest, no, toksyczne nie jest, trujące nie jest, ale jakości tam też żadnej nie ma, a nie chcą kupować od polskich rolników. To nawet, kiedy taką listę opublikowałem, to się pani minister rolnictwa trochę zdenerwowała i wręcz żądała, żeby na Radzie Ministrów w Brukseli sprawę postawić, bo polski minister rolnictwa, niejaki Ardanowski, stygmatyzuje firmy, które importują do Polski, a przecież jest wolny rynek, granicy nie można zamykać. Nie, nie można. Ale niech ten, który sprowadza, wytłumaczy się przed konsumentami i przed rolnikami. To byłoby dopiero uczciwe z jego strony.
Jan Krzysztof Ardanowski, Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Prosimy, halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
z tej strony Andrzej Schrubiszczowa, rolnik.
Prosimy, panie Andrzej.
Od 2005 roku jestem rolnikiem po prostu. I widzę, że sytuacja jest bardzo trudna. Po prostu przez ten COVID nikt po prostu nie zapewnił rolnictwu jakiegoś wsparcia po prostu przez tę pandemię. Ja na przykład produkuję warzywa, sprzedawałam je do restauracji i sprzedaję warzywa już od kilkunastu lat na rynku lokalnym w Chrubieszowie. Po prostu część rzeczy ja posprzedawałem, ale po bardzo niskich cenach. Ale część moich znajomych w ogóle wysypało. My nie dostaliśmy żadnych pieniędzy za swoje straty po prostu. W ogóle środki ochrony roślin, nawozy, paliwo są tak drogie, że policzyć wszystkie koszty rolnik umie liczyć. Są o około 40% wszystko wzrosło, a my za swój towar prawdopodobnie nie odbierzemy tych pieniędzy, bo wszystko się nawozi do Polski. Gorsze jest to jakościowo. Na przykład ja mogę powiedzieć, że uprawiam cebulę i ona nie jest tak napreskana jak holenderska. Na przykład dzisiaj była po prostu, chwast został mechanicznie zwalczony, był przeplanetowany, obdziabany. Ta cebula inaczej rośnie, inaczej smakuje. Ziemniaki na oborniku to jest całkiem inna produkcja niż to, co się do nas przywozi i za grosze się sprzedaje w markecie. Ale my nie mamy żadnych dopłat w stosunku. Powinniśmy mieć takie dopłaty jak w starej Unii, żeby były wyrównane na takim poziomie. Przecież mamy takie same koszty, jak i inni rolnicy z innych państw. Chcę pozdrowić pana ministra Danowskiego, bo jest naprawdę człowiekiem, który wspiera właśnie te małe gospodarstwa. Ja nie jestem jakimś dużym, bo mam koło 15 hektary, troszkę dzierżawy i uprawiam buraki. Na przykład burak cukrowy, spółka cukrowa, nasza Polska, no to wyrolowała w tym roku tak tutaj w naszym regionie chrubieszowskim rolników, że po prostu polaryzacji nie było. To mi jeszcze, bo się urodziły buraki, to zostało około 1000 z hektara. A jakie są to pieniądze w porównaniu do, można powiedzieć, do życia.
Do wkładu pracy też. Mhm. Tak. Dziękujemy, panie Andrzeju. Prosimy pana.
Panie Andrzeju, dziękuję również za to dobre słowo. To pozwala mi zachować jakiś spokój ducha, że nie zmarnowałem tych lat w ministerstwie. Problem COVID-u jest bardziej złożony, bo pomoc była udzielona przede wszystkim tym, którzy stracili na eksporcie. W pierwszych miesiącach COVID-u, czyli gdzieś tam od marca 2020 roku, bo nie działał transport międzynarodowy, nie jeździły samochody, nie latały samoloty, nie pływały statki, więc ci, którzy byli nastawieni na eksport, stracili bardzo dużo. I oni mieli udzieloną pomoc, to też były tam, już nie chcę opowiadać detali, jak to się z Komisją Europejską negocjuje, najlepiej nic nie dać. Potem no, udało się wywalczyć, tu była pomoc Janusza Wojciechowskiego, 1 230 000 000, które zostały podzielone dla producentów mięsa, mleka, tam w różnych grupach. Również były dopłaty do prywatnego przechowalnictwa tych produktów, które wtedy na rynku nie mogły być sprzedane, a mogą być przechowywane, czyli produkty mleczne i mięso, po to, żeby można je było przetrzymać kilka miesięcy, maksymalnie do 6 miesięcy i później na rynku sprzedać, no bo przecież nie wolno marnować, niszczyć dobrej jakości żywności. Problem warzyw to był bardziej złożony. Mnie zależało przede wszystkim, bo nie da rady tego przechować. To trzeba by to zniszczyć po prostu. No to jest również marnowanie. Dlatego tak mi wtedy zależało, żeby nie zamykać targowisk. To była wojna i z ministrem zdrowia, ja go prosiłem. Łukasz Szumowski to znakomicie rozumiał. Również główny inspektor sanitarny, pan minister Pinkas, rewelacyjna współpraca z nim. Bardziej samorządowcy bali się ryzyka rozniesienia choroby i chcieli zamykać targowiska, ale generalnie udało się te targowiska utrzymać i chociaż cena może była niezadowalająca, ale rolnicy mieli gdzie sprzedawać. To, o czym pan mówi, to jest problem coraz mniejszej opłacalności jakiejkolwiek produkcji tak de facto. Koszty rosną, środków produkcji różne, robocizna jest coraz droższa, jeżeli ktoś nie jest w stanie samemu sobie poradzić. Natomiast do warzyw nigdzie w Europie nie ma dopłat. To trzeba uczciwie też mówić, bo moim obowiązkiem jest mówić prosto z mostu i prosto w oczy również o pewnych, nie ma dopłat do drobiu, nie ma dopłat do warzyw. Rolnicy w Europie Zachodniej ratują się w ten sposób, że na rynku warzyw czy owoców występują razem, nikt nie występuje pojedynczo. Ja pamiętam, ten wątek bardzo krótko omówię. Kiedyś byłem w Bretanii, w północnej Francji, północno-zachodniej Francji, gdzie była giełda, gdzie sprzedawano warzywa przez giełdę. Wszyscy rolnicy przez giełdę. Ceny były różne, raz lepsze, raz gorsze. Tam nikt żadnej ceny im nie gwarantował. W zależności od tego, ilu było kupców, to cena ulegała wahaniu, zegar się kręcił, kupcy decydowali o cenie. Owszem, ci rolnicy starali się dopasować tyle produkcji, żeby nie przesadzić, żeby cena nie spadła, bo jak czegoś jest za dużo, to wtedy cena spada. Ale ja zadałem pytanie tym rolnikom, którzy tą giełdę kiedyś de facto stworzyli, ale nie obawiacie się, że część rolników to po cichu gdzieś tam sprzeda bezpośrednio do restauracji, parę skrzynek karczochów czy tam kalafiorów zaniesie albo gdzie indziej. Mówi, nie, to się nie zdarza. To szef organizacji, pamiętam, to się nie zdarza. Mówię, co się nie zdarza? Co, tacy szlachetni ci Francuzi, tacy lepsi, mądrzejsi od naszych? Mówi, nie, to się nie zdarza, bo jeżeli ktokolwiek z rolników na naszym terenie by spróbował sprzedać warzywa poza giełdą, to my byśmy go zniszczyli, my byśmy go podpalili. Nie wolno. My wszyscy jedziemy na jednym wózku. Żaden się nie może wyłamać. A u nas indywidualizm. Każdy się cieszy, jak parę złotych to dostanie lepiej niż sąsiad. Grupy producenckie, no nie idą. No nie idą i nie pójdą. Nawet jeżeli się znajdzie ktoś, kto chciałby organizować wokół siebie rolników, to w nas jest indywidualizm. Jest podejrzenie, a może nas oszuka? A może nas okradnie?
A jaki ma w tym interes?
A jaki ma w tym interes? Właśnie to jest brak zaufania do siebie. Nie czujemy się wspólnotą. Chociaż my rolnicy mamy bardzo podobny interes. Na tym samym wózku jedziemy, ale nie chcemy z sobą razem działać. Tu musi rola państwa być większa. To też jest, zdaję sobie sprawę, bo ta niechęć do wspólnego działania głęboko z komunizmu się bierze. Zmuszania ludzi do kołchozów, tego jak widzieli, jak był marnowany majątek w GS-ach, w SKR-ach, rozkradany i tak dalej. I to tak głęboko zapadło w pamięć, że ludzie teraz nie chcą z sobą działać. A byłoby łatwiej, jeżeli byśmy umieli z sobą współpracować.
Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Dziękuję panie ministrze. Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, naszym państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.